Dobrze. W zeszłą niedzielę mnie nie było, ale cofniemy się o 2 tygodnie do tyłu. Nie wiem, czy pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to chociaż pokrótce przypomnę. Mówiłem wtedy o tym, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, miał jasny cel do zrealizowania. Że Jego życie nie było bezcelowe, że Jego życie nie było takim podążaniem nie wiadomo w jaką stronę, ale że kiedy był tutaj na ziemi, Jego życie było skupione na celu, który skrupulatnie od początku do końca realizował. To nie był cel wymyślony przez Niego, to nie był cel, który On sobie od tak powiedział, że będzie go realizował. Nie, to był cel, który był Bożą wolą odwieczną, zaplanowaną, a w Nim wypełnioną, zrealizowaną. I na tej podstawie mówiłem Wam o tym, że my jako Jego naśladowcy także żyjemy w jakimś celu. A dzisiaj chciałbym kontynuować moje kazanie na temat celu, lecz dzisiaj chciałbym odnieść je do wspólnoty. Do wspólnoty odkupionych, do Kościoła. Do nas, którzy zostaliśmy zawołani przez Jezusa Chrystusa, dotknięci przez Ducha Świętego. Nasze grzechy na tej podstawie, na podstawie naszego opamiętania i wiary zostały przebaczone. I staliśmy się częścią ciała. To jest niesamowite, piękne, wspaniałe porównanie. I chcę powiedzieć, że my jako ciało Chrystusa, jako Kościół, nie jesteśmy, może użyję takiego porównania, wycieczką, która płynie na łodzi po jakimś pięknym morzu i płynie, ale sobie tak nie wiadomo gdzie, no byle pozwiedzać, no byle gdzieś tam sobie popłynąć, to zależy od kapitana, może dzisiaj do tej zatoki wpłynie, a może z inną wycieczką wpłynie do innej zatoki, może popłynie w lewo, może popłynie w prawo. Nie jesteśmy przeznaczeni do tego, aby płynąć właśnie tak wycieczkowo. Kiedy zostaliśmy włączeni do ciała Chrystusowego, jednocześnie Bóg zamierzył bardzo konkretny cel dla tego ciała. I chcę Wam powiedzieć, że odkrywanie przeze mnie na nowo celowości życia ma ogromne znaczenie. I odkrywanie celowości istnienia Kościoła ma ogromne znaczenie. Może jeszcze tylko powiem tyle, że świadomość celu ma ogromne znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania. Po pierwsze, utrzymuje naszą uwagę na tym, co ważne. I to jest bardzo istotne, żeby Kościół miał świadomość celu, bo po pierwsze będzie utrzymywał swoją uwagę na tym, co ważne, a nie na rzeczach nieważnych. Bo może być tak w naszym życiu, że możemy się dać wplątać w rzeczy nieważne i one zajmą nas i wszystko, co nasze. A tak naprawdę zajęci nie będziemy realizować tego, co Bóg przeznaczył, abyśmy realizowali. Ale będziemy mieli świadomość, że takie poczucie, że jesteśmy zajęci, że coś robimy, że w czymś uczestniczymy, że coś się dzieje. Druga rzecz, świadomość celu wyzwala w nas dodatkową siłę i energię. Entuzjazm, zapał, że uczestniczę w czymś, co jest Boże, uczestniczę w czymś, co jest ważne. Uczestniczę w czymś, co pochodzi z góry, z Jego objawienia. Że to ma znaczenie dla mojego życia i chcę mieć w tym udział, chcę do tego dołożyć moje ręce. Nie chcę być widzem, kibicem, który stoi z boku. I świadomość celu pomaga nam podejmować wybory. Bo wtedy koncentrujemy siły i środki na tym, co służy realizacji celowi. A jeżeli coś temu nie służy, to odkładamy na bok. Jeśli mamy świadomość celu, o wiele łatwiej nam jest podejmować życiowe wybory. Jeśli nie mamy jakiegoś kierunku, nie mamy celu, to te wybory mogą być bardzo przypadkowe. Albo podyktowane chwilą. Albo nawet nie wiadomo nawet czym podyktowane. Więc wracam do tego przesłania, odnosząc je teraz do Kościoła, do wspólnoty, do nas, do ludzi wierzących, którzy są włączeni w ciało Chrystusa, żebyśmy na nowo uchwycili cel. Żebyśmy na nowo uchwycili to, do czego jesteśmy powołani i przeznaczeni. Żebyśmy na nowo wymalowali to sobie przed naszymi oczyma. Jako zbór złapali kurs, a nie płynęli przypadkowo. Nie płynęli nie wiadomo gdzie. No jest fajnie, jest wesoło, coś się dzieje. Ładne widoki. Możemy wypić kawę. Możemy porozmawiać. Może ktoś zarzuci wędkę, coś złowi za burtą. Świadomość celu powoduje to, że my zaczynamy się jednoczyć i koncentrować na tym, co naprawdę ważne. Brak świadomości celu powoduje rozproszenie. Każdy robi, co chce. To nie służy. Jak powiedziałem wcześniej, mamy może świadomość tego, że coś się dzieje, ale efekt jest żaden albo mizerny. Trzeba wrócić do zrozumienia celu. Trzeba wrócić do tego, żebyśmy wiedzieli, po co ciało Chrystusa funkcjonuje tutaj na ziemi. W jakim celu tutaj jesteśmy. Przyszła wiosna. Porządki wiosenne. Czy jesteście już po myciu okien? No jeszcze do świąt troszkę, tak? Zdążymy, tak? 3 tygodnie jeszcze zdążycie. A niektórzy już widziałem w sobotę, kiedy wyszedłem na zewnątrz, że już mieszkańcy osiedla, już okna potwierane myją. Trochę słońca się pojawiło. Dlaczego to podaję ten przykład? Dzisiaj będzie kilka razy o myciu okien, ale po pierwsze teraz ilustracja jest taka, że okna myjemy z dwóch stron. Od wewnątrz i... Chociaż wolelibyśmy umyć tylko od wewnątrz, bo jest prościej. A szczególnie na przykład w kaplicy. Ci, którzy myli od zewnątrz, to wiedzą, jak ciężko jest umyć te okna od zewnątrz. Bardzo ciężko. Bo się tak źle otwierają, że spadają po prostu z wielką siłą i mogą zmiażdżyć osobę i jeszcze wybić okno spod spodu. Bo tak jest otwierane. Ktoś tak wymyślił. No, ktoś tak zaprojektował. Więc generalnie jest tak, że nieraz wolelibyśmy umyć coś od wewnątrz, ale w przypadku mycia okien nic nie da, że będziemy myli od wewnątrz. Rozumiemy? To możemy co tydzień myć okno od wewnątrz. I wcale nie znaczy, że będziemy lepiej widzieć. Po prostu w przypadku mycia okien trzeba umyć od wewnątrz i z zewnątrz. No tak to jest. Robię to ilustrację po to, żeby powiedzieć, że cele, które wyznaczył Bóg Kościołowi, to są cele wewnętrzne i cele zewnętrzne. Cele, które realizujemy wewnątrz i cele, które realizujemy na zewnątrz. Nie można mówić o realizacji celów, jeśli zrobimy tylko coś z jednej strony. Bo to jest tak, jakbyśmy okna umyli z jednej strony. No, umyliśmy. Ale czy więcej światła wpada do środka? Pozornie. Może mamy świadomość, że nawet coś zrobiliśmy. My, bracia i siostry, kiedy Bóg w swojej mądrości ustanowił ciało Chrystusowe, Kościół, wspólnotę odkupionych, wyznaczył tej wspólnocie cele wewnętrzne i cele zewnętrzne. I pokrótce, oczywiście można to rozbudowywać w nieskończoność, to okazanie, przez to, że mamy ograniczenia, chociaż jak przeciągnę do północy, jak apostoł Paweł, to może ktoś spaść ze stołka i na parapecie nikt nie siedzi, to z piętra nie spadnie na zewnątrz. Nie przeciągnę do północy, ale postaram się w miarę sprawnie przynajmniej powiedzieć o kilku celach wewnętrznych i przynajmniej jednym głównym zewnętrznym. Jest taki znany fragment z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 24-25. Częstokroć cytowany fragment, żeby pobudzić ludzi, żeby chodzili na nabożeństwa. Pozwólcie, że odczytam go teraz. I to słowo brzmi w ten sposób. I baczmy jedni na drugich w celu. To jest słowo. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tak naprawdę jest to jedno zdanie w dwóch wersetach. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając. My trochę przeakcentowujemy nieraz ten werset, jak gdyby skupiając się na tym stwierdzeniu, nie opuszczając. Ono tu jest zawarte, ale ono nie jest fundamentalne w tym wersecie. To nie jest fundament tego wersetu. Tu jest bardzo wyraźnie pokazany cel zgromadzeń Kościoła. Dlaczego mamy nie opuszczać? Ponieważ zgromadzamy się, by realizować pewien cel. I zobaczmy, jaki ten cel jest. On jest określony, on jest bardzo ładnie sprecyzowany w tym wersecie. Po pierwsze, zwracać uwagę, tu jest słowo baczyć, takie jeszcze może troszeczkę staropolskie słowo, chodzi o zwracać uwagę jedni na drugich. Zwracajcie uwagę jedni na drugich, to jest pierwsza rzecz. Gdy się zgromadzamy, ważne jest, żebyśmy zauważyli siebie nawzajem. Baczmy jedni na drugich, zwracajmy uwagę jedni na drugich. Zobaczmy jedni drugich. Zobaczmy, to jest bardzo ważne. Chodzi o to, że przychodzimy do wspólnoty, jesteśmy wspólnotą. I ten czynnik zwrócenia uwagi jedni na drugich ma ogromne znaczenie. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który jest poszukujący i miał okazję odwiedzić bardzo wiele wspólnot krakowskich. Przeróżnych wspólnotach krakowskich był. I powiedział mi, że w większości wspólnot, w jakich był, to przez całe tygodnie nikt nie zwrócił na niego uwagi. Nikt. Wchodził i wychodził. No możemy być takimi ludźmi, że oszczędzamy czas. No oczywiście, no czasami jest tak, że no nie mamy tego czasu za dużo, ale wpadamy tak punkt na 10 i o 12 już jesteśmy no po prostu gotowi do tego, żeby co? Żeby powiedzieć, co się teraz mówi na pożegnanie. Mówimy jeszcze, no to niech będzie tak po Bożemu, z Bogiem. Tak? Rozumiem, środa może być trudniejsza dla niektórych, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy zauważali siebie, przychodząc, zauważali siebie, a szczególnie ważne jest to w przypadku ludzi, którzy wchodzą z zewnątrz, żeby ich zauważyć. Jeżeli nie w pierwszym tygodniu, to w drugim tygodniu. No i powiedzcie mi, jak ja się mam czuć, jak przychodzi do mnie osoba poszukująca i opowiada mi że ona szuka, mówi, jestem jak na talerzu, tak mi mówi. I nikt się, nie, że musicie mnie łowić na ulicy. Przychodzę do różnych miejsc i nikt się nie chce zainteresować. Nikt nie ma czasu, żeby ze mną pogadać. Chciałbym coś powiedzieć o sobie. Nie ma kogo, kto by mnie wysłuchał. Pomyślmy. Więc zwracajmy uwagę jedni na drugich, bo ja wiem, że my mamy takie kręgi zainteresowań, kręgi ludzi, którzy się ze sobą dobrze czują i lubią, ale do takiego kręgu się wbić, to trzeba się naprawdę rozpędzić. No taka jest prawda. No trzeba ten kręg ominąć najlepiej tym rzędem albo tamtym rzędem wyjść. To jest smutne. Ale mówimy o celu. Pamiętajcie, że ludzie, którzy tu przychodzą, używając tego obrazu, który użyłem na początku, są jak na talerzu nam podani. A my nawet tego czasami nie chcemy dostrzec, zobaczyć. Pomyślmy o tym. Więc samo zgromadzanie się to jest tylko jedno, ale tu jest coś więcej powiedziane. Baczmy jedni na drugich i co jest dalej? W celu, czyli zgromadzenia mają swój cel, pobudzania się do miłości i do czego? Pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. I w wersecie 25 jest powiedziane, lecz dodając sobie czego? Otuchy. Pobudzając się i dodając sobie otuchy. Taki jest cel zgromadzeń. Jeszcze raz to wyartykułuję. Zgromadzamy się razem po to, żeby się pobudzać do miłości i dobrych uczynków i żeby sobie dodawać otuchy. Bracia i siostry, życie nie jest proste. I każdy z nas ma swój wózek, który pcha albo ciągnie, no jak wolisz. Tak? I zdarza się, że ten wózek jest coraz cięższy. On jest coraz cięższy. I nie możesz go rzucić, chciałbyś go odczepić się od niego, to jest twoje życie. Jeszcze nie może być tak, że przychodzimy do kościoła i ktoś nam jeszcze do tego wózka dorzuci albo nam weźmie patyk włoży w koło, żeby po prostu jeszcze koło nam hamowało jedno. To już wtedy będziemy ledwo go pchać. Albo tam padniemy przy nim. W prawie było tak, że jeżeli osioł twojego wroga padnie pod ciężarem, to nie możesz przejść obok. Musisz go podnieść. Osioł twojego wroga. Gdy padnie pod ciężarem, to nie przejdziesz obok. Pomożesz mu wstać. Bracia, siostry, to jest cel, który my musimy na nowo sobie odświeżyć, uświadomić. Zobaczyć, że jako Kościół, jako wspólnota zgromadzamy się po to, że nie samo zgromadzenie już jest sednem w sobie. Zgromadzenie jest służebne wobec celu. A celem jest pobudzanie się do miłości, do dobrego czynku, pobudzanie się i dodawanie sobie otuchy, bo wózki, które ciągniemy czy pchamy, są coraz cięższe, bo takie jest życie. Wymagające. Eksploatujące. Niech wspólnota ludzi wierzących, zgromadzenie, będzie dodawać ci sił. A to od nas zależy. Może zilustruję to, jak ja, oczywiście powiecie tak, ja jestem pastorem, stoję za kazalnicą, mam większy wpływ. Oczywiście, że tak, absolutnie od tego nie uciekam. Ale chcę też powiedzieć, że każdy z nas może pozytywnie wpływać na bliźniego lub negatywnie. Każdy z nas. I podam wam prostą ilustrację. Jeśli zacznie się nabożeństwo i zaczniemy śpiewać pieśni, to ja swoją postawą, oczywiście nie chodzi tu, żeby robić pokazówkę, ale swoją postawą, oddaniem i zaangażowaniem mogę innych pobudzać, aby dołączyli i śpiewali razem ze mną z pełni serca, z pełni oddania. Moja postawa może być dla kogoś zachętą i inspiracją. Moja modlitwa, moje zaangażowanie w to, co się dzieje, może być i najczęściej jest dla kogoś zachętą. Oczywiście, jeśli sam jestem w to włączony całym moim sercem, duchem, duszą, ciałem, ze wszystkich sił, kocham Pana Boga, tak jak mówi nam przykazanie, które Jezus uznał jako najważniejsze. Ale jeśli z drugiej strony my zaczynamy wielbić Pana i ktoś wyciągnie sobie telefon i sobie SMS-y posprawdza albo maile posprawdza, to jest zgorszenie. To jest, jeżeli ktoś inny stoi obok, a zwłaszcza gdy ktoś świeży w kościele stoi obok, to mu skrzydła, ręce, nogi, wszystko mu opada. To nie jest budujące. To do niczego nie zachęca. To zachęca do złego. Nie rób tego. Mówię ci w imieniu Pana, nie rób tego. Dlatego, że stajesz się skałą potknięcia. Dla kogoś to jest słabe. Dla kogoś, kto przyszedł znaleźć Boga i przy okazji zobaczyć ludzi, którzy kochają Boga nie tylko ustami swoimi, ale którzy to, co deklarują w pięknych słowach, w jakiejś chociaż mierze realizują w swoim życiu. I my tutaj, będąc razem, albo pokazujemy, że kochamy Boga, albo pokazujemy, że jesteśmy hipokrytami. I to są mocne słowa, ale jestem przekonany, że tak jest. Jeśli stracimy poczucie celu, to będziemy grupą wycieczkową, która płynie nie wiadomo dokąd i po co. Kontynuując tę myśl, chcę powiedzieć, że też pamiętajmy o tym, że nasze zgromadzenia są ważne. Akurat w zeszłą sobotę, niedzielę byłem w Warszawie. Miałem dużo zajęć w seminarium Zaczęliśmy od 7.30, skończyliśmy 18.15, 12 godzin wykładowych z jedną grupą. Wielkie wyzwanie. Przyszedłem do pokoju, gdzie mieszkałem. O 19 było seminaryjne nabożeństwo. 18.15 skończyliśmy, o 19 było seminaryjne nabożeństwo. Miałem ochotę się położyć, zamknąć oczy. Rozumiecie? A powiedziałem nie. Przełamię się. Dokładnie tak. Przełamię się, pójdę. Poszedłem na nabożeństwo. Podczas uwielbienia stałem, trzymałem się krzesła, stałem, trzymałem się krzesła i w głowie mi się kręciło. Kończyłem hamartiologię, więc hamartiologię miałem w głowie, naukę o grzechu. Więc stałem, kręciłem się w głowie, ale była jedna pieśń. Z całego uwielbienia nic nie pamiętam. Tylko jedną pieśń. I o mało sobie gardła nie zdarłem do końca. Dla tej jednej pieśni warto było przyjść na to nabożeństwo. Dla niej. Już ją dawno nie słyszałem. A w duszy mi grała, gdy byłem młodym człowiekiem, kiedy się nawróciłem. I był to moment, że śpiewałem tak, że przyszedłem i powiedziałem, że ojejku, 12 godzin nic nie zrobiło z moim gardłem, ale ta pieśń mnie wykończyła. Bo później dał mi łaskę. Wyciągnąłem dwie rzeczy z tego nabożeństwa. Cieszę się, że na nie poszedłem. Wyciągnąłem dwie rzeczy. Po pierwsze, lepiej zrozumiałem, jak niektórzy z was się czują w środę o 18.30. Że może tak być, że ktoś przychodzi i po prostu w głowie mu się już kręci po cemniu, ale przyszedł. I to jest coś wielkiego. On przyszedł. Mógł prosto po pracy gdzie skręcić i pojechać do domu, chociaż oczy zamknąć w fotelu na 5 minut. Nie, oczy zamknąć. No krzątać się w domu, no trzeba jedzenie zrobić, dalej robota jest. Tak. No. To jest ważne. I drugie, to już bardzo ważne jest dla ludzi, którzy usługują innym. Żeby wiedzieli, że czasami ktoś w takim stanie jest. Że przyszedł ledwo nogi do wlóg, ale jest. Uszanować to trzeba. Ja sam jestem głoszącym, mówiącym, to wiem, że ważne jest, żeby mówić, zwłaszcza w środę, krótko i na temat, i precyzyjnie, i konkretnie, i zrozumiale. Nie można wymagać od kogoś wielkiego wysiłku intelektualnego, jeżeli on jest po całym dniu ciężkiej pracy. To są proste, praktyczne rzeczy, które mają znaczenie. A więc, bracia i siostry, kiedy zgromadzamy się razem, to Pismo Święte nam mówi, że zgromadzamy się w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków i po to, aby sobie dodawać otuchy. Czy możemy gdzieś w sercu podjąć decyzję, że tacy będziemy jedni względem drugich? Czy nie tego oczekuje Bóg? Czy nie o tym mówi w swoim słowie? Jak podajesz komuś rękę, uśmiechnij się. Nawet gdy jesteś już tak zmęczony, że ci oczy, powieki się zamykają same, ale daj komuś chociaż tyle. A może zamiast uszczypliwą uwagę, to coś dobre słowo. Bo to jest coś, co sprawia, że człowiekowi się będzie chciało przyjść pomimo zmęczenia w następną środę. Będzie się mu chciało. Chcieć. Bo wie, że warto. Chociaż wiadomo, że ten nadrzędny jest to, że Pan jest naszym Zbawicielem. Dobrze. Drugi ważny cel, przed którym jesteśmy postawieni jako Kościół, zdefiniuje go na podstawie listu do Efezjan, rozdział 4. List do Efezjan, rozdział 4, wersety od 11 do 16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to jeden z piękniejszych obrazów wspólnoty odkupionych, Kościoła zbawionych. Jeden z piękniejszych obrazów. I tutaj pojawia się ta myśl, że Chrystus, który jest głową tej wspólnoty, coś uczynił dla tej wspólnoty i takie stwierdzenia abyśmy mówią o celu. Abyśmy. One wskazują na cel. I teraz jest powiedziane, że On w tym Kościele, w tej wspólnocie ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli i pojawia się to aby, to ten cel. On się pojawia w wersecie 14, abyśmy, i jeszcze w wersecie 15, abyśmy. A więc wskazanie na coś. Robi to w jakimś konkretnym celu. I po pierwsze, aby przygotować świętych, i to jest ogólne już stwierdzenie dotyczące wszystkich odkupionych, do dzieła posługiwania i dalej do budowania ciała Chrystusowego. On ustanawia tych ludzi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i powtarza to w innym stwierdzeniu, do budowania ciała Chrystusowego. I tutaj występuje słowo to posługiwanie, to jest greckie słowo diakonia. Bo my bardzo często myślimy o tym, że w zborze są starsi, jest pastor, są starsi, diakoni i reszta świętych. A tu jest powiedziane, że aby przygotować świętych do diakonii. Czyli w tym sensie diakonia jest przeznaczeniem wszystkich świętych. Wszyscy święci są przygotowywani do diakonii. Do jakimś zakresie, do wykonywania jakiejś służby w ramach tego ciała Chrystusowego, aby przygotować świętych do diakonii. Do budowania ciała Chrystusowego. Jak to działa, bracia i siostry? To działa w ten sposób, że najpierw, gdy się nawracamy do Jezusa Chrystusa, przynajmniej większość taką drogę przechodzi, to się przygotowujemy do czego? Do chrztu. I niektórzy z was pamiętacie. Większość z was, może nie większość, ale przynajmniej połowa mieliście spotkania ze mną. I co robimy? Uczymy się, studiujemy podstawowe prawdy wiary. Żebyście wiedzieli, co wierzymy w ogóle tutaj, w tej wspólnocie, w tej grupie. W co my właściwie wierzymy? Więc uczymy się podstawowych prawd wiary i przy okazji w tym etapie też każdy z nas się uczy relacji z Bogiem, rozwija swoją relację z Bogiem, przeżywa tą relację, doświadcza tej relacji dwutorowo i uczymy się prawd wiary, uczymy się czego? Pielęgnowania swojej relacji. A później ten etap się kończy, mamy chrzest, wychodzimy z wody, wchodzimy do wspólnoty, do zboru, no i co dalej? No i dalej jest tak, że dalej powinniśmy się już teraz już przygotować nie do chrztu, bo już po chrzcie jesteśmy, tylko do dzieła posługiwania, do diakonii. Jest dalszy etap. Przechodzimy z etapu przygotowania się do chrztu na etap przygotowania się do diakonii, do służby. I teraz to jest bardzo ważne, dlatego że dzięki takiemu podejściu to ciało nabiera niesamowitej siły i potencjału. Jest ogromna siła duchowa w ludziach, którzy są częścią ciała Chrystusowego. Tylko teraz jak tą siłę, jak to wszystko, co w nas jest, właściwie co zrobić? To nie jest takie łatwe. To nie jest organizacyjnie, to jest bardzo trudne. Zrobić, żeby to zaczęło w ten sposób funkcjonować, żeby teraz wchodzić na ten etap diakonii, bo to jest powiedziane, że to wtedy, co robi się ciało, buduje. Następuje etap budowania. Drodzy, to jest cel wewnętrzny Kościoła, żeby co najmniej wszyscy, z wyjątkiem tych, może jakimś małym wytkami, stawali się diakonami. Dochodzili do diakonii, do posługiwania. To jest cel, który jest nie taki prosty do osiągnięcia, ale bardzo ważny, żebyśmy go zobaczyli. I wtedy, co się dzieje, ciężar się rozkłada. I teraz, jakie są obszary, gdzie możemy pełnić diakonię? Boże Słowo nam mówi, wymienia nam bardzo wiele obszarów. Naprawdę wiele obszarów. Oczywiście może jest potrzeba, żeby te obszary definiować, pokazywać je, ale od całego zakresu praktycznych rzeczy, które są do zrealizowania, naprawdę. Jak wiecie, jaką ja mam wdzięczność, jak przyjdzie ktoś do mnie i powie, że on by chętnie coś zrobił w zborze. To ja już mogę z kieszeni, w kieszeni nie mam. Oczywiście, no może nie będą to najbardziej zaszczytne rzeczy. Ale czy mamy prawo tak dzielić, że umycie okna jest mniej zaszczytne na przykład niż, nie wiem, zagranie, na jakim instrumencie jest najmniej zaszczytny instrument? Nie wiem. Trójkąt, na trójkącie. Pomyślcie, czy możemy tak o tym myśleć? To jest nie w porządku. To jest nie w porządku. Jest i to, i to, i to ma swój sens, i to ma swój sens, i to ma swoją potrzebę, i to ma swoją potrzebę. To musi tak funkcjonować. Jaki byłem wdzięczny, gdy przyszła młodzież, powiedziała, że umyją okna. Z zewnątrz i wewnątrz. Bo wewnątrz to, wiecie, to nie jest tak trudno. Przynajmniej pierwsze trzy. No ale zajęło to prawie 2 godziny czasu. Jeszcze zostało im 5. No, do świąt się może wyrobimy. Ale bracia i siostry, to są takie rzeczy. Ja jestem wdzięczny Bogu, że ktoś przychodzi i mówi, że chciałby zrobić coś. Mówię, dobrze, tam mam 1000 ulotek, trzeba je poskładać. No jak mam chwilę wolnego tutaj, to siedzę i składam. No trzeba poskładać je. No to wiecie, jeden no to będzie składał 5 godzin. A 10 to złoży, to szybciej. No tak to działa, po prostu tak to działa. Bracia i siostry, cel wewnętrzny. Możemy być włączeni naprawdę w służbę modlitwy. Nawet bez robienia wielkiego halo wokół tego. Możemy być włączeni w służbę modlitwy, która jest niesamowitym narzędziem wpływu Bożego. Wpływu zza kurtyny niewidzialnego, nie zakazalnicy. Ale żeby być zakazalnicą, to też trzeba mieć pewne predyspozycje. I to nie chodzi tylko o elokwencję, bo elokwentnych ludzi jest multum. Chodzi o zdolność wytrzymania tego wszystkiego, co z tym się wiąże. I to już nie jest kwestia elokwencji. Jak powiedziałem, ostatnio też mi żona powiedała, że Dorotka powiedziała, że poprosiła kogoś o zajęcia szkoły niedzielnej. Tak jednorazowo. Ta osoba poszła, wahała się, później poszła, później wróciła i powiedziała, wchodzę w to. Piękne. Trzeba spróbować czasami. Fajne. Bracia i siostry, obszarów, gdzie możemy dołożyć swoje ręce, jest naprawdę wiele. Albo na przykład coś takiego, że jest ktoś, kto ma taką zdolność współczucia, miłosierdzia. To jest bardzo ważna służba, bo ludzi poranionych pośród nas jest wiele. Jest potrzebny ktoś, kto potrafi przytulić. Ja chociażbym chciał, to mi czasami nie wolno. No nie będę publicznie, no jak się podaję rękę, to od razu mnie raz usztywniam, bo no nie będę się z młodymi siostrami w zborze przytulał. Ale jak przyjdzie młoda siostra, to może młodą siostrę przytulić, albo starszą, młodszą przytulić. To jest coś, co później sprawia, że człowiek mówi, jestem dla kogoś ważny, jestem dla kogoś potrzebny. Ktoś mnie zauważył, ktoś mnie dostrzegł. To są cele, które Bóg stawia przed Kościołem. A później dalej jest powiedziane, abyśmy doszli już do jedności wiary, do męskiej do doskonałości, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, a więc jest mowa o dojrzałości chrześcijańskiej. Celem jest diakonia, posługiwanie i celem jest chrześcijańska dojrzałość, do której zmierzamy. I bracia, siostry, potrzebna jest chrześcijańska dojrzałość nie tylko w sprawie doktryny, ale w sprawie charakteru. Bo jeżeli tego nie ma, to kiedy przychodzą całe zakresy problemów życiowych, to się okazuje, że nagle chrześcijańskie życie się komuś rozlatuje. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego, co się stało, jaka jest przyczyna, co za tym stoi. Czegoś po drodze zabrakło, wzrostu, dojrzałości i przyszło taki rodzaj sztormu i wiatru, który zburzył tę budowlę, po prostu ją rozsypał na kawałki. A więc kolejnym celem opisanym w tym fragmencie jest to, żebyśmy wzrastali, dojrzewali, dochodzili do dojrzałości. Bracia i siostry, ostatnio jakiś czas temu ktoś poprosił mnie o to, że chciałby zostać członkiem zboru. Przyszedł do mnie, ja wyciągnąłem ankietę członkowską i zanim mu wręczyłem tą ankietę, zadałem mu dwa pytania. Znamy się ta osoba, już z pewnego czasu nie powiem kto, nie domyślajcie się też. Zadałem mu pierwsze pytanie, co ci się w zborze podoba i co ci się w zborze nie podoba. Nie spodziewał się tego. I na pytanie, co mu się w zborze podoba, odpowiedział od razu. A na pytanie, co mu się nie podoba, potrzebował czasu. Więc nie cisnę, powiedziałem, jak będziesz oddawał ankietę, to wrócimy do tego pytania. Wrócimy. No i to trochę trwało. Ta osoba w końcu przyszła z ankietą członkowską. Nie, może myślała, że zapomniałem, ale ja nie zapomniałem. I wracając do tą ankietę, pytam go, no to musimy wrócić do tego pytania. Co ci się w zborze nie podoba? Posłuchajcie, to jest osoba, która jest już trochę z nami, ale osoba, rozumiecie na jakim etapie. Powiedziała, nie podoba mi się to, że w zborze tak dużo się plotkuje. No i teraz postawcie się na moim miejscu i teraz spróbujcie wyodpowiedzieć coś. Mogę powiedzieć, no sorry, bardzo mi przykro, że do takiego zboru się zapisujesz. Może byś poszukał sobie lepszego zboru, nie? No bo co mam powiedzieć? No to poczekaj, wstrzymaj się jeszcze, weź zrób jakiś tour. Pójdź na jedną grupę gdzieś do jakiegoś zboru domową, nie, bo tam w niedzielę to wiadomo, nie, będziemy grzeczni, ładnie będziemy się zachowywać. Pójdź na jakiegoś grilla, na jakieś spotkanie nieformalne. Jeśli usłyszycie, że ja plotkuję o kimś do was, to proszę zwróćcie mi uwagę. Dobrze? Jeśli będąc na jakimś spotkaniu usłyszycie mnie, że przekroczyłem granicę i że o kimś plotkuję, to zwróćcie mi uwagę. Ale jednocześnie proszę was o to, jeżeli ja usłyszę, że robicie to samo, postąpię tak samo. Ostatnio przeczytałem takie zdanie, nawet sobie zapisałem, to jest zdanie takie z staropolskiej książki, że przyjaźń młodzieńcza dotąd trwa, aż nie zniszczy jej plotka zła. Takie staropolskie gdzieś tam. Ale jakże prawdziwe. Jakże prawdziwe. Sami sobie podcinamy gałąź, na której kochani siedzimy. Sami. I niszczymy więzi, które są między nami. Tak się nie da zbudować nic silnego i trwałego. No i mam jeszcze jeden cel wewnętrzny, ale korzystając z tej rady, którą wam podałem wcześniej, wiecie, że żeby mnie przeciągnął mowy do północy, zamknę, nie będę go teraz omawiał. Ja tylko wam wymienię ten cel. Nie będę go omawiał. Jest to cel mówiący wewnętrzny, mianowicie przygotowanie się na powtórne przyjście Chrystusa. To jest jeden z ważniejszych celów, jaki realizujemy wewnątrz wspólnoty. Oprócz tego, co powiedziałem, to jest ważny cel i troszkę dla mnie ta przypowieść o 10 pannach, nie powiem, że nas przerażająca, ale otrzeźwiająca dla mnie. Bo proporcje opisane, które Pan Jezus przedstawił, są proporcje 50/50. I to nie są proporcje napawające nas radością i optymizmem. A raczej powinny nas skłonić do refleksji. Pan Jezus mógł użyć te proporcje, inaczej je ustawić. 2, 8, 7, 3, 6, 4. Użył 50/50. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest przygotować się na powtórne przyjście Chrystusa. No i teraz umyjmy okna od zewnątrz. Dobrze? Spróbujmy zobaczyć, jaki jest nasz cel zewnętrzny. Bo jak powiedziałem wcześniej, nie możemy się skupić tylko na wewnętrznych celach, bo one są ważne. Ale Pan Jezus, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 1, werset 8, na zakończenie swojej tutaj misji w ciele, przed odejściem do Ojca powiedział: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. To jest tak skondensowany cel zewnętrzny. W jedno zdaniowo ujęte. To jest bardzo ważne, żeby czasami coś ująć w jednym zdaniu, bo to można wtedy zapamiętać. I to jest powiedziane, że tym celem zewnętrznym jest to, że weźmiecie moc Ducha Świętego i co, będziecie mi świadkami. Czyli inaczej, wszelkimi sposobami wobec ludzi, którzy nie znają Boga, nie znają Chrystusa, powinniśmy zaświadczyć o Chrystusie wszelkimi sposobami. Tu już nie jest nawet powiedziane, jakimi sposobami. Wszelkie sposoby, które składają świadectwo o Chrystusie, komponują się, wpisują się w to zdanie, będziecie mi świadkami. Wszelkie sposoby. I teraz Pan Jezus w najprostszy sposób w swoim nauczaniu, też w nauczaniu Nowego Testamentu, Biblii całej, pokazuje, że jednym ze sposobów złożenia świadectwa jest to, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 14 wersetu, a dzisiaj pieśń żeśmy śpiewali, która jest w tematyce. Pan Jezus powiedział: wy jesteście światłością świata. To jest świadectwo, światło świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, bo miasto położone na górze jest po prostu widoczne. Nie zapalają też świecy, nie stawiają ją pod korcem, pod jakimś przykryciem, pod stołem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. I to zdanie 16. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bracie, siostry, praktyczna forma złożenia świadectwa ma ogromne znaczenie. Chcę to powiedzieć. Praktyczna forma. Wracając do różnych moich rozmów z ludźmi, z którymi rozmawiam, którzy przychodzą tutaj do zboru, czasami przychodzą przed nabożeństwem, czasami zostają dłużej, chcą z kimś porozmawiać. Często się to kończy, że gdzieś trafiają do mnie i ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który był poszukującym, tak samo, poszukujący człowiek. Przychodził do różnych miejsc. W tym czasie, kiedy był poszukujący, miał wiele problemów osobistych. Chodził od wspólnoty do wspólnoty i w końcu, wiecie, do jakiej wspólnoty trafił? Do mormonów. Mormoni to są tacy bardzo przystojni panowie, nienagannie ubrani, z takimi ładnymi tabliczkami tutaj na kieszeni, mówiący o swoim przynależności. Są w Krakowie, są w wielkich miastach, można ich zobaczyć. Doktrynalnie nie chcę się w ogóle wypowiadać na ten temat. Ale co on powiedział? Trafił do nich, nie znał za bardzo ich, a powiedział: ale to byli ludzie, którzy się mną zajęli. Pomogli mi znaleźć pracę. Mianowicie zrobili mi szkolenie na temat szukania pracy, bo byłem bezrobotny. Nie, że dali mi wyciągi i dali mi pieniądze, że będą mnie sponsorować. Zrobili mi profesjonalne szkolenie, jak szukać pracy. Razem żeśmy napisali CV. Powiedzieli mi, jak to należy wszystko składać, gdzie. Po jakimś czasie dostałem pracę. Jak dostałem pracę, to przestałem pić. I mówi, no i co, ochrzciłem się u nich. I zostałem u nich na kilka lat. Byłem w potrzebie, byłem poszukujący. Ktoś spojrzał na mnie, ktoś zwrócił na mnie uwagę. No to jak ktoś zwrócił na mnie uwagę, to myślałem, to są, muszą być dobrzy ludzie. Później minęły lata dopiero i zorientował się, że coś jest nie tak z doktryną. Zobaczył, czytał Biblię, więc zobaczył to. I później opuścił to miejsce i chodził do różnych innych miejsc. W końcu trafił, przyszedł do nas. Bracia i siostry, chcę powiedzieć, że czasami małe rzeczy, ale praktyczne, otwierają nawet kamienne serce. Otwierają serce człowieka. Ale my jesteśmy tak zaabsorbowani, zajęci, zagonieni w takim wielkim pędzie i pośpiechu. Chcę powiedzieć, że to, co powiedział Pan Jezus tutaj, jest absolutną prawdą. To jest światło, które świeci przed ludźmi. I jak powiedziałem, może tutaj nie chodzi o jakieś wielkie, heroiczne czyny, ale o proste gesty i proste rzeczy. Jeden z wielkich chrześcijańskich myślicieli powiedział takie zdanie. Małe rzeczy są naprawdę małe. Ale wierność w małym to wielka rzecz. Małe rzeczy są małe, ale wierność w małym to jest wielka rzecz. Dlaczego? Szczególnie dzisiaj. Bo dzisiaj jest wszystko size XXL. Dzisiaj wszystko jest, musi być mega, mega, mega. Nawet niektórzy sobie już to powiedzenie przykleili, nawet o tym nie wiedzą i o wszystkim, o czym mówią, to mówią mega. Bo wszystko musi być właśnie takie. A nie zapominajmy, że proste gesty stanowią wielką siłę otwierania ludzkiego serca. A więc to jest pierwsza forma złożenia świadectwa. I druga forma złożenia świadectwa to jest, co dobrze znacie, że to jest w Ewangelii Marka zapisane i będzie, i że i to jest, może najlepiej to przeczytam, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Idźcie tedy i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest druga forma złożenia świadectwa, najlepiej gdy one się ze sobą łączą i gdy ze sobą współdziałają. I na koniec powiem wam jeszcze jeden przykład. Opowiedział go jeden z naszych braci na czwartkowym spotkaniu, które tutaj młodzież prowadziła. Powiedział o tym, że 10 lat temu przyszedł do Jezusa. Jak to się stało? Mianowicie było przedstawienie wystawiane w Nowochódzkim Centrum Kultury Bramy Nieba, Płomienie Piekła. 10 lat temu. To przedstawienie było wystawiane przez 3 dni, chyba piątek, sobota, niedziela, popołudniami. Dostał zaproszenie. Przedsięwzięcie, wiecie, ogromne. Niektórzy z nas już w ogóle nie pamiętamy tego przedstawienia, przedsięwzięcia, osób zaangażowanych, pracy, w ogóle ile trzeba było poświęcić, żeby to przygotować. I teraz tak. Pierwszego dnia przyszedł, podobało mu się. Drugiego dnia też przyszedł. I drugiego dnia oddał swoje życie Chrystusowi. Trzeciego dnia też przyszedł, ale już jako osoba nawrócona. 3 dni było potrzeba. Drugiego dnia oddał swoje życie Bogu. Nie wystarczył jeden dzień, drugiego dnia oddał swoje życie Bogu. I teraz z tego, co on pamięta, jest jedyną osobą, która po 10 lat jest ciągle w zborze z tamtej ewangelizacji. Ja się pytam, czy warto było?
Powiedzcie, warto było czy nie? Dla tej osoby to jest wszystko. Dla nas to było dużo pracy. Wielkie przedsięwzięcie. Jeżeli wypowiesz słowa, że nie warto, to się ugryź w język. Bo możesz mówić od przeciwnika. Może przeciwnik się posługiwać tobą. Możesz być ambasadorem Królestwa Ciemności. Przestań. W tak zwanej trosce o coś. Tylko o co? Czy to jest troska o zbawienie ludzi, czy troska o twoje poglądy? Że one muszą być górą. Kościół, który nie zna celu, Kościół, który nie zna celu, jest dryfujący na oceanie. Mogą mieć dobrą zabawę, mogą mieć fajne widoki, ale nie wiedzą po co i gdzie płyną. Kościół, który rozumie swój cel, wie czego się trzymać, wie za czym podążać. Powtórzę. Po pierwsze, zgromadzamy się, aby sobie dodawać otuchy i zachęty. Po drugie, jesteśmy po to, aby siebie przygotowywać do diakonii i do dojrzałości w Chrystusie. Po trzecie, jesteśmy po to, żeby się przygotowywać na przyjście Pańskie. Razem. Żeby nie było pół na pół, ale żebyśmy wszyscy zasiedli przy tym samym stole. I po czwarte, cel zewnętrzny jesteśmy po to, by złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie. Przemyśl to sobie i zapraszam Cię do modlitwy, żebyśmy razem spędzili czas w modlitwie.